Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Spał tak twardo, że nie słyszał pukania do drzwi. Nie słyszał kroków panny Steli ani trzasku zamka w czarnej walizce. Dopiero gdy mocno potrząsnęła jego ramieniem, otworzył oczy. Od razu przypomniał sobie, gdzie się znajduje. Przed nim stała brunetka, trzymając coś jakby szlafrok z białego jedwabiu na czerwonej podszewce. Zerwał się na równe nogi i przedarł powieki. Już czas, mistrzu, wyszeptała panna Stella. Czas? Tak, wszystkie już czekają. Proszę przebrać się w habit. Jak to? Zdziwił się. Przy pani? Nie, ja wyjdę. Tylko proszę zdjąć wszystko i nałożyć habit i te oto sandały. Wskazała mu czerwone, miękkie pantofle ze złotą gwiazdą wyhaftowaną na noskach, po czym wyszła na palcach. Dyzma zaklął, lecz nie zwlekał. Po kilku minutach był gotów. Szlafrok, jak i pantofle okazały się nieco za obszerne. Chłodny dotyk jedwabiu do nagiej skóry działał orzeźwiająco. Spojrzał do lustra i nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Szlafrok sięgał do ziemi, lecz rozcięte rękawy i duży dekolt sprawiały dziwaczne wrażenie. Brunetka zjawiła się znowu. Wzięła go za rękę i w milczeniu wyprowadziła na ciemny korytarz. Dookoła panowała zupełna cisza. Szli kilka minut, później były jakieś schody i znowu korytarz. Przy jego końcu panna Stella zatrzymała się i trzykrotnie zapukała w drzwi. Te uchyliły się z lekka. Przesunęli się do jakiegoś ciemnego pokoju. Drzwi za nimi zamknęły się jakby same i Dyzma usłyszał dźwięk klucza przekręcanego w zamku, a po chwili głos pani Koniec Polski. Wszystko w porządku. Wszędzie drzwi pozamykane. Służbie zakazałem wstępu do pałacu aż do południa. Dobrze, odparła brunetka, nie puszczając ręki Nikodema. Teraz wejdź i zajmij swoje miejsce. Teraz Dyzma spostrzegł, że pani Lala była również w białym szlafroku, gdyż wchodząc odsłoniła na chwilę ciężką kotarę, skąd padła smuga purpurowego światła. Z kolei panna Stella znikła za kotarą, polecając jemu czekać na siebie. Zza kotary dobiegł Nikodema szmer rozmowy. Czas mu się dłużył, zbliżył się więc, by zajrzeć do środka, gdy nagle kotara rozsunęła się, a na progu stanęła brunetka w białym szlafroku pochylona w niskim, długim pokłonie. Był to dużych rozmiarów pokój, pozbawiony wszelkich mebli, całkowicie wysłany dywanami, na których rozrzucone leżały całe stosy ozdobnych poduszek. Tylko w środku stał wielki złocony fotel obity czerwonym atłasem, nad nim paliły się trzy świece. Nadto od sufitu zwieszała się lampa, zalewająca wszystko purpurowym światłem. Po obu stronach fotela ujrzał wszystkie panie w takich samych białych szlafrokach. Na przeciwległej ścianie rozciągnięte było wielkie prześcieradło z naklejoną na nim trzypromienną złotą gwiazdą, pod którą nalepiony był napis wycięty z czerwonego papieru. Napis głosił: Terra est rotunda. W nić, o panie, zawołała panna Stella i usunąwszy się z drogi przeprowadziła Nikodema do przeznaczonego dlań tronu. Gdy usiadł, panie otoczyły fotel półkolem, zaś panna Stella wystąpiła na środek i zaczęła. Wtajemniczeni, wy, pątniczki czy promiennej gwiazdy i ty, mistrzu, na którego piersi wkrótce zabłyśnie symbol wiedzy, władztwa i szczęścia. Oto ja, wasza siostra orędowniczka, niegodnymi wargami oznajmiam wam godzinę otwarcia 33. loży zakonu trzypromiennej gwiazdy, której hasłem z woli wielkiego 13. będzie pełna głębokiej myśli sentencja Terra est rotunda. Wiąże się z tym wiara, że zakon nasz opanuje całą ziemię. Nadzieja, że loża nasza stanie się jedynym z mocnych ogniw w tym łańcuchu i wskazanie, że my, żyjący na globie ziemskim ludzie, zamknąć się musimy w jego kręgu. Zaznaczam przy tym, że zgodnie z prawem zakonu każdy z nas musi wypełnić nakaz drugiego, gdy ten wymieni święte hasło, dotykając lewą dłonią czoła, serca i łona. Zanim przystąpimy do obrzędu, przypomnieć wam pragnę kanony hermetyczne. Dyzma przestał słuchać. Zbyt był zafrapowany oryginalnością sytuacji, by mógł skupić tak długą uwagę na jednym punkcie. Przyglądał się otaczającym go młodym kobietom i pannom. Niektóre z nich bardzo ładnie wyglądały w dziwacznych szlafrokach. Nagie ramiona, jakby wypływające z białych fałd lśniącego jedwabiu, głęboko wycięte dekoldy i sam fakt, że wśród tylu kobiet jest tu jedynym mężczyzną, wszystko to działało nań podniecająco. Już nie myślał co i jak i dlaczego, myślał tylko czy i kiedy. Tymczasem panna Stella zakończyła przemówienie i wydobyła z czerwonego pudełeczka małą złotą gwiazdkę zawieszoną na takimż łańcuszku. Wśród uroczystego milczenia podeszła do Nikodema i zawiesiła mu gwiazdkę na szyi, po czym odstąpiła trzy kroki i upadła plackiem na dywan. Wszystkie pozostałe damy uczyniły to samo, za wyjątkiem pani Lali, która poszła do drzwi i przekręciła kontakt. Lampa zgasła, Nikodem wzdrygnął się. Pogrążony w mroku pokój, trzy nikłe płomyki woskowych świec nad nim i te leżące w bezruchu kontury białych postaci sprawiały wrażenie niesamowite. Nagle panna Stella jęczącym głosem zawołała: witaj nam, witaj panie życia, miłości i śmierci. Witaj, witaj, powielokroć powtórzyły drżące głosy. Witaj nam, witaj dawco woli. Witaj, witaj, powtórzyły głosy. Witaj szafarzu wiedzy. Witaj, witaj. Witaj mistrzu życia, witaj, witaj. Witaj twórco rozkoszy, witaj, witaj. Dyzma słuchał tej litanii i myślał: powariowały baby do reszty. Nagle panna Stella skończyła, zbliżyła się do Dyzmy i zanim zdołał zorientować się, pocałowała go w same usta. Ku jego zdumieniu po niej zrobiła to samo pani Lala, później obie hrabianki Czarskie i reszta pań. Teraz spalcie kadzidła, rozkazała panna Stella. Po chwili z czterech rogów pokoju uniosły się sinawe dymki, pachnące jakimś dziwnym aromatem, słodkim i upajającym. Panie znowu zebrały się dookoła Dyzmy. Na znak panny Steli wzięły się za ręce, tworząc półkole. Ona sama wzniosła ręce ku górze i zawołała: przybądź, o przybądź, panie. Przybądź, powtórzyły wszystkie. Okaż nam łaskę swoją, wołała panna Stella. Okaż. Zejdź między nas, zejdź. Wstąp w duszę następcy twego, wstąp. Wstąp w ciało mistrza naszego, wstąp. Zapal go płomieniem, zapal. Rozpłomień go twą niezmierną mocą, rozpłomień. Przeniknij go żarem oddechu, przeniknij. Nikodema przeszedł dreszcz. Kogo wołacie? Zapytał przez zaciśniętą krtanię nie swoim głosem. Odpowiedziały mu krzyki przerażenia. Niektóre były tak przejmujące, że mroziły mu krew w żyłach. Przemówił: jest to on! Ozwały się głosy. Kto? Zapytał Dyzma, trzęsąc się na całym ciele. Kogo wołacie? Wtem, jakby tuż za karkiem, usłyszał wyraźnie głośne warczenie. Chciał zerwać się, lecz nie miał siły. Wśród odurzającego dymu napełniającego pokój ujrzał różnokolorowe migające ogniki. Padnijcie na twarz, zawyła panna Stella. On przybył, chwała ci, chwała. Władco miłości, życia i śmierci, chwała ci, chwała, książę ciemności. Młodsza panna Czarska wybuchnęła spazmatycznym śmiechem. Jedna z pań zerwała się, tuląc się do pani Lali. Krzyczała: widzę go, widzę. Kogo? Wrzasnął rozpaczliwym głosem Dyzma. Jego, jego, szatana. Nikodemowi nagle wydało się, że czyjeś zimne ręce ściskają go za kark. Z gardła wydobył się przeraźliwy, nieartykułowany dźwięk i wielki trzynasty opadł bezwładnie na fotel. Zemdlał. Pierwszym wrażeniem, jakie odczuł, wracając do przytomności, była słodycz rozpływająca się w ustach. Otworzył oczy. Tuż przy nich ujrzał czarne źrenice panny Steli. Zanim odzyskał całkowitą świadomość, jej usta przylgnęły do jego warg i znowu poczuł na języku słodki płyn o mocnym zapachu. Wino. Chciał zaczerpnąć powietrza i odepchnął Stelę. Zobaczył wówczas wśród dymu białe postacie. Wynosiły z sąsiedniego pokoju stoliki zastawione butelkami i kieliszkami. Pani Koniec Polska z małym flakonikiem w ręku kroplami odmierzała jakiś płyn, po czym do kieliszków nalewano wino. Gdy już napełniono wszystkie, każda z pań wzięła jeden, a panna Stella podała Dyzmie największy. W pokoju panował teraz pogwar stłumionych rozmów. Nikodem pociągnął tęgi łyk i mlasnął językiem. Dziwne wino, zauważył. Syćmy się dobrodziejstwem pejotlu, emfatycznie zawołała panna Stella. Kieliszki były już próżne i nalewano nowe. Co jest w tym winie? Zapytał Dyzma. Stojąca obok panna Czarska usiadła na poręczy fotela i musnąwszy ustami ucho Nikodema powiedziała rozmarzonym głosem. Boska trucizna pejotlu, boska. Czy czujesz war w żyłach, mój panie? Prawda? I taki cudny śpiew i takie kolorowe, prawda? Prawda, stwierdził i wychylił kieliszek do dna. Czuł, że dzieje się z nim coś niezwykłego. Opanowała go nagła radość. Wszystko stało się piękne, barwne. Nawet przysadkowata panna Stella była powabna i kusząca. Zresztą nastrój wszystkich zmienił się nie do poznania. Otoczyły Nikodema roześmianą grupą, napełniły pokój gwarem wesołych okrzyków, melodiami frywolnych piosenek. Jedna z rozmachem trzasnęła kieliszkiem o ścianę i zawoławszy – Ewo! – jednym ruchem zrzuciła z siebie szlafrok. Zaczęła tańczyć. – Brawo, brawo! – zawołały inne. Po chwili dywan pokrył się białymi plamami jedwabiu. Do wciąż napełnianych kieliszków z małego flakonu spływały jasnozielone krople czardziejskiego płynu. Przez kogoś potrącony wywrócił się świecznik i pokój zaległa ciemność. Parna, krwista ciemność, pełna namiętnych szeptów i spazmatycznego, oszalałego śmiechu.